Chwała Bogu. Chwała Bogu. Słychać tam z tyłu? Świetnie. Błogosławieństwem Starego Testamentu jest pomyślność. Błogosławieństwem Starego Testamentu jest pomyślność. Na Nowego Testamentu przeciwności losu. To powiedział Francis Bacon, angielski filozof urodzony w XVI wieku. Ciekawa myśl. Wiecie, kiedy czytamy Stary Testament cały czas, widzimy, że błogosławieństwo objawia się w pomyślności. Samo słowo szalom to oznacza. A on dostrzegł, że Nowy Testament ma coś jeszcze. Wiecie, i ja to cytuję, aby podłączyć to do poprzedniego kazania, które mówiło o procesie. Wiecie, i im więcej przeciwności, tym drzewo, które wydaje owoc, jest trwalsze, jest bardziej przygotowane, można powiedzieć, wyrasta na lepsze drzewo, ponieważ opierało się cały czas wiatrom, temu, co w nie uderzało i kształtowało się mocno. Czy to oznacza, że chrześcijanie nie mają przeżywać pomyślności? Nie. Chodzi o to, że mamy wyjątkową moc w Chrystusie, aby postawić czoła przeciwnościom i aby to w konsekwencji stworzyło w nas charakter Chrystusa. I aby sprawiło, że to nie okoliczności będą decydowały, jak mamy żyć, lecz że to my będziemy kształtować okoliczności razem z Panem Bogiem. To jest takie podłączenie do poprzedniego kazania. Dzisiaj mówimy dalej na temat wizerunku prawdziwego ucznia Jezusa Chrystusa. I będziemy dotykać drugiej rzeczy, która się z tym wiąże, która wiąże się z prawdziwym wizerunkiem ucznia Jezusa Chrystusa. Pamiętacie, co się wiązało z pierwszą rzeczą? Co prawdziwy uczeń Jezusa rozumie? Tak. Tak. W każdym razie chodzi o jedno słowo, proces, i to nie jest związane z sądem, lecz z czasem. Okay? Jest związane z czasem. A jeszcze taki małe pytanko, mały egzaminek. Pamiętacie, zanim przyjdzie owoc, co jest najpierw? Mirek się nie odzywa. Co jest najpierw? Dobra, w porządku. Jeżeli chodzi o drzewo, to rozumiemy pestka, gałązki, konary i ten. Ale jeżeli chodzi o ten nasz wykres, pamiętacie? Zanim przyjdzie owoc, co jest na początku? Przekonania. Jak na przekonania inaczej można powiedzieć także? Założenia. Nie psalmy, nie? Założenia. Założenia. Co jest po założeniach? Co mamy po założeniach? Wartości. Dziękujemy. Jasio. To powiedział Jasio. Po wartościach, cóż mamy po wartościach? Charakter. I tego się nie da ukryć. To się da ukryć na nabożeństwie przez 2 godziny, ale w życiu osobistym się nie da ukryć. Od czasu do czasu wyłazi to, co tam jest. Po charakterze mamy? Działanie. Działanie, a później mamy dopiero owoc. Powiem tak. Przestanę to przypominać, jak chórem wszyscy będziecie wiedzieć, o co chodzi. Ponieważ to potrzebujemy nie tylko wiedzieć, ale umieć wprowadzić w życie. A nie wprowadzimy w życie, kiedy czegoś nie wiemy. Więc od tego się zaczyna. Dobrze, dzisiaj mamy drugą część wizerunku prawdziwego ucznia Jezusa. I będziemy mówili o tym, co prawdziwy uczeń Jezusa powinien wiedzieć, czyli będziemy dotykać się założeń. Będziemy dotykać się założeń. Zacznę od słów skrypty. Są to słowa wyryte na jednej skrypt opactwa westminsterskiego, na nagrobku anglikańskiego biskupa. Opactwo westminsterskie leży w Anglii i w tym opactwie, w opactwie byli koronowani królowie angielscy. Tam także jest ponad 3000 grobów, tam również leżą pochowani nie tylko królowie, ale także poeci, znani ludzie, pisarze, naukowcy, między innymi taki poeta jak Isaac Newton. Tak? Nie znacie tego poety? Naukowiec Isaac Newton oczywiście, ale, ale pisarz Dickens na przykład. W każdym razie na jednej skrypt, na grobku, w jednej skrypt na nagrobku napisane są takie słowa anglikańskiego biskupa. Gdy byłem młody i wolny, marzyłem, by zmienić świat. Gdy stałem się starszy i mądrzejszy, odkryłem, że świata nie da się zmienić. Więc zniżyłem nieco loty i pragnąłem jedynie zmienić własny kraj. I to okazało się jednak niemożliwe. Gdy dożyłem podeszłego wieku, podjąłem ostatnią rozpaczliwą próbę. Chciałem zmienić jedynie swoją rodzinę, ludzi mi najbliższych. Lecz i oni okazali się oporni na zmiany. Teraz, gdy leżę na łożu śmierci, dochodzę do wniosku, że gdybym najpierw zmienił samego siebie, swoim przykładem zdołałbym zmienić swoją rodzinę. Mając oparcie w rodzinie, mógłbym uczynić lepszy mój kraj, a może nawet, kto wie, cały świat. Wiecie, to jest mądrość człowieka, który całe życie przeżył po to, aby zrobić coś dobrego dla innych. I na łożu śmierci stwierdza, że jedyną drogą, aby zrobić coś dobrego dla innych, być zmieniony, mieć zmienione serce, być zmieniony sam, zmienić samego siebie, być zmieniony od wewnątrz, być zmieniony od środka, mieć zmieniony charakter, swoje życie, być spójny, integralny, być człowiekiem, który jest obrazem właściwym i później działać dalej. Nie ma innej drogi. Tymczasem za młodu chce się inaczej. Można powiedzieć także o naszym wpływie tutaj, na to miejsce, na Ålesund. Wiecie, może mamy myśli, zmieńmy to miasto. Ale od razu przychodzi następna myśl, zgodnie z tym, co tutaj jest napisane. Może zmieńmy najpierw siebie. Może nasze życie niech będzie zmienione. Wtedy to miasto zobaczy coś i będzie chciało mieć to, co my. Prawdziwe uczenie Jezusa, dzisiejszy temat, rozumie moc Słowa Bożego. I ja nie chcę mówić o tym, że prawdziwy uczeń rozumie, że trzeba czytać Słowo. Mam nadzieję, że to już Dzidzia rozumie. Dzidzia z poprzedniego kazania. Pamiętacie, kto to jest Dzidzia, tak? Dzidzia nie rozumie procesu, ale Dzidzia potrzebuje zrozumieć, że trzeba czytać Słowo. Ale prawdziwy uczeń Jezusa idzie dalej. Prawdziwy uczeń Jezusa rozumie moc Słowa Bożego. Otwórzmy Ewangelię Jana. Dzisiaj trochę powachlujemy Słowem Bożym. Zrobimy trochę więcej powietrza tutaj. Niech tu trochę więcej przeciągu będzie, bo chyba powietrze stoi w miejscu, okna pozamykane. Jak tak będziemy machać Słowem Bożym, to trochę świeżego powietrza napłynie. No to otwórzmy 8 rozdział, 31 werset. To było tydzień temu. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moim będziecie. To trwanie, to ten proces, o którym mówiliśmy całe poprzednie kazanie. I dzisiaj idziemy dalej i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Kiedy Jezus mówi o procesie, później mówi, że ten proces nie jest taki tylko po to, żeby nas umęczyć, lecz po to, abyśmy poznali prawdę, ponieważ ta prawda prowadzi nas do wolności. I chodzi tu o to, aby zrozumieć Słowo Boże, moc Słowa Bożego, ponieważ Jezus jest Słowem. I kiedy zaczynamy odkrywać w tym Słowie prawdziwe, żywe Słowo, którym jest Jezus, to prawdziwe Słowo, którym jest Jezus, Syn Boży, przynosi nam wolność do naszego życia. Rzymian 1,16. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, mówi apostoł Paweł, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. I moc to, pamiętacie, tam jest użyte słowo greckie dynamis, to oznacza, że Ewangelia Chrystusowa jest potęgą, siłą, zdolnością, przejawem boskiej mocy. Ku czemu? Ku zbawieniu. I słowo zbawieniu jest użyte słowo soteria tam, które oznacza ocalenie, wyzwolenie, zachowanie, ratunek. Czyli Boże Słowo jest tą boskim przejawem mocy po to, aby nas ocalić, uratować, aby nas wyzwolić. I kiedy jesteśmy uczniami Jezusa, kiedy idziemy za Nim i trwamy w procesie, potrzebujemy zrozumieć, że ten proces nas prowadzi do zbawienia, do ocalenia, do wyzwolenia, do ratunku. I tu nie o to chodzi, kochani, żebyśmy byli tylko w niebie, bo ja mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę, że już będziecie w niebie, bo nie liczymy na to, że będziemy w niebie dzięki własnym siłom, bo to jest niemożliwe. Nie ma takiego, który będzie w niebie dzięki własnym siłom. Lecz liczymy na to, że będziemy w niebie, dlatego że Jezus umarł za nas, dzięki Jego mocy i sile, tak? Ale kiedy mówimy o zbawieniu, to mówimy o pewnym procesie, który w naszym życiu idzie, który się dzieje, który realizuje się po to, abyśmy wchodzili coraz głębiej i poznawali Boga w swoim życiu. Procesie, który uwalnia nas z wielu trudnych sytuacji naszego życia. Słowo Boże ma moc. Więc po pierwsze, jeżeli ma moc, to coś niszczy. Co niszczy Słowo Boże? Niszczy mury głupoty. I chcemy, aby Słowo Boże zniszczyło mury głupoty. I chciałbym, abyśmy o tych murach przeczytali w 2 Koryntian 10:3-5. Bo Słowo Boże ma moc, aby zniszczyć te mury. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, mówi apostoł Paweł. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły. I wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Uwaga! Słowo Boże. 2 do Koryntian 10:3-5. Więc żyjemy w ciele, ale nie walczymy cielesnymi środkami. My walczymy inaczej. Co jest naszym orężem? Naszym orężem jest Słowo Boże. I teraz Słowo Boże, którym walczymy, ma moc do burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły. I pytanie jest, czym tu są warownie? Czym są te warownie? Okej, bardzo dobrze. W każdym razie powiedział tutaj Piotr, że to są myśli. Chciałbym powiedzieć, nieraz może się to komuś mylić, ale warownie to nie diabeł. My tutaj nie walczymy z diabłem, kiedy ten tekst o tym mówi. My tutaj walczymy z niewłaściwymi sposobami myślenia, które mógł zasiać diabeł. Bo powiem wam, że nawet diabeł nam jest niepotrzebny, abyśmy mieli niewłaściwy sposób myślenia i abyśmy funkcjonowali w warowniach i robili źle. Więc kiedy apostoł Paweł mówi tutaj, że bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cieleśnymi środkami i że nie walczymy w cielesny sposób i że unicestwiamy i że niszczymy te warownie, to dalej mówi, że ten nasz sposób, którym walczymy, on niszczy złe zamysły. Czyli to, co jest złe, i powiem wam, nie tylko coś, co przyjdzie nam złego, ale coś, co tam zagruntowało się tak mocno, że my nawet nie wiemy, że to jest złe. I tu jest problem. Bo wiecie, kiedy coś złego przychodzi, a jesteśmy na tyle, chociaż w podstawowy sposób rozsądni widzimy, że co jest dobre, a co złe, to jesteśmy w stanie wyłapać złą myśl. Ale kiedy mamy niewłaściwą strukturę w głowie, to w ogóle nie wiemy o tym, że reagujemy w zły sposób. bo to jest tak wrośnięte w nas, tak z nami zintegrowane, że każda sytuacja, która przychodzi, jest interpretowana przez to, co mamy w głowie i tak żyjemy i myślimy, że to jest normalne. Tymczasem Słowo Boże nas leczy z tego. Słowo Boże nas uwalnia z tego, aby te kłamstwa, które się zagnieździły, diabelskie, które stworzyły strukturę, one przestały w nas siedzieć i w niewłaściwy sposób interpretować rzeczywistość. Wiecie, to tak jak okulary. Akurat mam przeźroczyste, ale jakbym miał różowe, to cały czas widzę na różowo. Cały czas widzę na różowo. Bez przerwy widzę na różowo. Kiedy założę zielone, bez przerwy widzę na zielono. I wiecie, i myśli tak, i nasz świat tak wygląda, że kiedy mam pewien sposób myślenia, pewną strukturę, to gdziekolwiek głowę odwrócę, ja widzę przez tą strukturę. I nie mogę widzieć inaczej. Bo mam wrośniętą tą strukturę w siebie. Potrzebuję, aby to zostało zniszczone. I nie ma innej metody, aby to zniszczyć, jak tylko Słowo Boże. To związanie strategiami myślenia wroga nie ma innej możliwości, aby to zniszczyć, jak tylko przez Słowo Boże. Dlatego potrzebujemy czytać Słowo Boże, bo ono jest jak młot. Jeremiasza. Żeby to nam bardziej uzmysłowić. Jeremiasza 17:5-6 przeczytam. Jeremiasza 17:6-5. Tak mówi Pan. Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie. A od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie, na pustyni, w glebie słonej, niezaludnionej. Wiecie, tu jest powiedziane, że jeżeli człowiek opiera się tylko na swoich myślach, na swojej mądrości, to w konsekwencji staje się jałowcem na stepie, który nie widzi dobrego i żyje jakby pod przekleństwem, nie dlatego, że Bóg go przeklina, ale dlatego, że on nie jest w stanie zobaczyć nic innego, ponieważ te struktury głęboko siedzą w jego głowie. My nie możemy szukać stabilności na strukturze naszego myślenia ludzkiego, lecz potrzebujemy stabilności szukać gdzie indziej. Ponieważ chcemy, aby przyszedł właściwy owoc, a ten właściwy owoc dopiero przyjdzie wtedy, kiedy są właściwe założenia. A właściwe założenia będą wtedy, kiedy Boże Słowo ugruntuje się w nas i zniszczy kłamstwo, które jest w naszej głowie. Słowo Boże zmienia niewłaściwe założenia i w konsekwencji przynosi dobry owoc. Ponieważ Słowo ma moc. Mówimy o tym dzisiaj, że prawdziwy uczeń Chrystusa rozumie, że Słowo ma moc. Nie tylko rozumie, że trzeba je czytać, ale rozumie, że Słowo ma moc. Jeremiasza 23:29 jest napisane tak. Czy moje Słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałę? Wiecie, to słowo jest powiedziane w kontekście fałszywych proroków. To fałszywi prorocy mówili nie Boże Słowo, a mówili, że jest to Boże Słowo. I ja nie wiem, ilu z nich świadomie to robiło, a ilu nie miało pojęcia, że to robi. Oni mówili, ale nie mówili Bożego Słowa, dlatego że mieli niewłaściwą strukturę w głowie. Mieli niewłaściwe założenie. W konsekwencji wypowiadali coś, co nie było Boże. Ale chwała Bogu, że Bóg umieścił ten werset między tymi rozważaniami o fałszywych prorokach i mówi, że jego słowo jest jak ogień, jak młot, który zniszczy skałę. I to jest dla nas nadzieja. Dlatego mądrość biblijna niszczy dzieła diabelskie, wyprowadza nas na wolność, bo kiedy... Wiecie, naprawdę to jest pół biedy, że użyję tego słowa, kiedy wiemy, że jesteśmy w kiepskim stanie. Bo wtedy jeszcze może ktoś nas zmotywować, żebyśmy coś zrobili. Ale tragedią jest, kiedy człowiek tego nie wie. Kiedy nie wie. To jest tragiczne. Dlatego, kiedy czytamy słowo, to słowo nam mówi i oświeca nas i burzy coś tam. Dzisiaj modliła się... Eliska. Eliska się modliła i przez jej modlitwę Bóg do mnie coś powiedział. Ona pewnie nie wie o tym, że Bóg ją użył, żeby mi coś powiedzieć. I ja dziękuję Bogu, że ona się modliła na głos. I wiecie, i tak Bóg do nas mówi w różny sposób. Przez kogoś, podczas kazania, podczas czytania słowa, ale Bóg używa swoją mądrość, aby zniszczyć to, co tam w naszych głowach się dzieje. Więc Słowo Boże niszczy dzieła diabelskie, czyli uwalnia nas, wyprowadza nas na wolność. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Tego chcemy. Chciałbym, abyśmy teraz otworzyli, bo mocniej zagłębimy się w pierwszy list Piotra, od pierwszego rozdziału, 22 wersetu. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, od 22. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli do 25 na razie, żebyśmy zobaczyli, jaki Piotr podaje przepis na zniszczenie murów głupoty. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł. Ale Słowo Pana trwa na wieki, a jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane. Piotr podaje tu sposób zniszczenia murów diabelskich, murów głupoty. Więc o czym on najpierw mówi? Najpierw mówi o posłuszeństwie. O posłuszeństwie. Wiecie, w wytrwałości także jest posłuszeństwo. Ja potrzebuję wytrwać w posłuszeństwie, aż przyjdzie coś do mojego życia. I on mówi, że mamy uświęcić swoje dusze przez posłuszeństwo prawdzie. A wiecie, najłatwiej jest być posłuszny, kiedy ktoś mi każe zrobić coś, z czym ja się zgadzam. Wiecie, wychodzi tak naprawdę, czy ktoś ma ducha posłuszeństwa w sobie, czy nie, kiedy ma coś zrobić, co nie jest zgodne z jego myślami. Wtedy wychodzi jego buntownicza natura. Wtedy widać, czy jest posłuszny. Czy swoje życie uświęcił, czy swoją duszę uświęcił. Wiecie, to jest trudne być posłusznym prawdzie w wielu momentach. Ale nie ma innej drogi, aby to przejść. Potrzebujemy to przejść. Więc posłuszeństwo. Druga rzecz, którą podaję, to jest to, co jest absolutnym fundamentem, który dotyczy nas wszystkich i który sprawił, że tu dzisiaj jesteśmy. To jest zrodzenie przez słowo. Nie możemy być posłuszni prawdzie i wytrwać, kiedy nie ma w nas Bożego zasiewu. Kiedy nie ma w nas Bożego genu. Kiedy nie ma w nas Bożego nasienia. Kiedy nie ma w nas Bożego zrodzenia. Ponieważ nie jesteśmy w stanie wytrwać, kiedy Boże niezniszczalne słowo nie jest w nas. Kiedy nie mamy tego słowa, nie mamy się na czym oprzeć. Nie ma takiej możliwości. I tu Piotr mówi, posłuszeństwo i te nasienie jest w was, abyście mogli być posłuszni. Właściwie w nas już nie jest nasienie. W nas już jest zrodzenie. Tak bym to powiedział. Bo my już jesteśmy zrodzeni i wewnątrz nas to zrodzenie funkcjonuje. I ono daje nam moc do tego, abyśmy przetrwali. I mamy tutaj jego przykład, co się dzieje, kiedy nie trwamy w zrodzeniu. I dwa wersety następne, następny werset o tym mówi, co się dzieje, kiedy nie będziemy trwać w wewnętrznym zrodzeniu. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jak jego kwiat. Uschła trawa i kwiat opadł. To jest powiedziane, że jeżeli będziesz opierał się na ciele i na chwale tego, co w tobie jest, no nie wiem, jaką możesz mieć chwałę. Wiecie, no niechby przyszedł człowiek, który jest mądrzejszy od wszystkich z nas tu naraz. Byłby taki geniusz, że to wszystko, co mamy w głowach, on by miał w swojej jednej. To i tak Słowo Boże o nim mówi tak. Twoje ciało jest jak trawa i chwała twoja jest jak kwiat trawy. A co się dzieje z trawą i z tą chwałą? Z chwałą uschła trawa i kwiat opadł. To jest powiedziane, to przeminie. Ale co zostanie? Co zostanie i zmieni wszystko? 25 werset mówi. Ale słowo Pana trwa na wieki. Jest to słowo, które wam zostało zwiastowane. I wiecie, to jest podobna myśl, co w Jeremiaszu. Jeremiasz mówi o tym, że przeklęty jest człowiek, który z ciała czyni oparcie. Czyli inaczej mówi, nic z tego dobrego nie wyjdzie. Więc my dzisiaj tu się uczymy mocy Słowa Bożego, które ma moc zmienić nas, abyśmy byli inni niż wzór tego świata, lecz byli zgodni z wzorem Słowa Bożego. I ty... I dwa następne wersety. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę, obłudę i zazdrość i wszelką wmowę. Zobaczcie, to są rzeczy, z którymi trudno nam walczyć. Trudno nam walczyć ze złością. No wkurza nas nieraz coś. Ze zdradą. Ktoś nas zdradzi. Nie mówcie, że was to nie rusza. Obłuda, zazdrość, obmowa. No to nas dotyka. Ale Słowo Boże mówi w drugim wersecie. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Czyli inaczej mówiąc, idźcie za Słowem, abyście karmili zrodzonego wewnątrz nowego człowieka, który wzrasta ku ratunkowi, ku przemianie, ku temu, że będziecie inni. Inaczej mówiąc, że tak przywołam te słowa, co moja żona powiedziała, problem to jest nasza okazja, bo każdy trudny problem jest okazją dla nas, abyśmy go przeszli w Boży sposób i przez to weszli na inny poziom duchowy. Inaczej jest to niemożliwe. Potrzebni są nam inni, abyśmy zrastali, jak ktoś fajnie to obrazowo powiedział, że Jezus umarł na krzyżu i my potrzebujemy umrzeć. Ale możesz przybić sobie jedną nogę, drugą nogę do krzyża, jedną rękę, ale tą pustą rękę muszą ci przybić inni. Potrzebujesz innych, żeby ci ją przybili. Tymczasem my nieraz chcemy wyskoczyć z tego miejsca, w którym jesteśmy, ponieważ nas to boli, ale inni są potrzebni. Oni potrzebują nam przybić. I powiem wam, od tego zależy, czy wystawisz tą rękę i pozwolisz sobie ją przybić. Od tego zależy, jak Chrystus się w tobie objawi. Ponieważ list do Rzymian mówi, że im większa śmierć, tym większe zmartwychwstanie. Amen? Dziękuję, Piotrze. Więc, aby to słowo z pierwszego wersetu się zrealizowało, musi być drugi werset. Słowo Boże zmienia założenia i charakter. Więc powiedzieliśmy, że słowo ma moc. Słowo ma moc, aby zniszczyć dzieła diabelskie w naszym życiu. Ale wszystko to się dzieje przez to, że Bóg zmienia nasze założenia. A kiedy zmienia nasze założenia, to zmieniają się nasze wartości, zmienia się nasz charakter. Tak? To już wiemy z wykresu. Nasionko, korzonki, wartości odżywcze i to drzewo nabiera właściwego charakteru. Samuel Taylor Coleridge, XIX-wieczny poeta, syn pastora, prekursor romantyzmu, powiedział takie zdanie. Intensywne studiowanie Biblii nie pozwoli nikomu na zachowanie prostackiego stylu. A nie to ujął. Biblia leczy nas z prostactwa. Ja nie mówię z prostoty, uwaga. To są dwie różne rzeczy. Uważam, że wszyscy powinniśmy być prostymi ludźmi w środku. Ale nie powinniśmy być prostakami. I tu o to chodzi, aby był wyleczony prostacki styl swojego życia, naszego życia. I on mówi, intensywne studiowanie Biblii nie pozwoli nikomu na zachowanie prostackiego stylu. Dlatego można powiedzieć słowami Sorena Kierkegaarda, czy Kierkegaarda, jakby to powiedzieć prawidłowo, filozofa i poety i teologa, powiedział, kiedy czytasz Słowo Boże, musisz sobie nieustannie powtarzać. Ono mówi do mnie! Ono mówi do mnie! Czyli, jeżeli chcesz, aby Słowo cię zmieniło, aby zmieniło twoje założenia, aby zmieniło twój charakter, kiedy to Słowo czytasz, ono nie może mówić do sąsiada, tylko potrzebuje mówić do ciebie. Tymczasem łatwo jest nam sobie pomyśleć, że ono mówi do mojego męża, do mojej żony, do kolegi, koleżanki, wroga, kogokolwiek. Tymczasem, jeżeli nie chcemy zostać ludźmi, którzy żyją w niewłaściwy sposób, potrzebujemy mówić do siebie, ono mówi do mnie, ono mówi do mnie, ono mówi do mnie, ono mówi do mnie. Jest to właściwe założenie, które zmienia charakter. Słowo mówi do mnie. I dopiero kiedy tak zaczniemy myśleć, to słowo ma moc zburzyć tą skałę, która w nas jest. I mogą nas zawieść emocje, bo nieraz przeżywamy coś pięknego, usłyszymy jakąś interpretację tego, co przeżyliśmy i idziemy w ciemno za tym. Bo to nie emocje powinny nas zmieniać, tylko słowo powinno nas zmieniać. Nieraz znałem człowieka, on już nie żyje, któremu ciarki przechodziły, kiedy widział defiladę na Placu Czerwonym. On się dobrze czuł, ja nie wiem, co za filozofię sobie wkładał do głowy, ale to uczucie tej defilady sprawiało, że on się inaczej czuł, inne myśli miał w głowie. Wiecie, takich defilad w naszej głowie mnóstwo jest. I nieraz podkładamy pod te emocje pewne prawdy, które nie są prawdami Bożymi. Dlatego chciałbym wam powiedzieć, że to, w czym się dobrze czujemy, niekoniecznie jest dobre. Bo Bóg niekoniecznie chce nam sprawiać zawsze przyjemność. On chce, abyśmy dobrze żyli, a niekoniecznie przyjemnie żyli, tak? Nieraz, żeby było dobrze, to musi być nieprzyjemnie. Więc emocje trzeba wychować. I przez studiowanie Słowa Bożego Duch Święty do właściwych myśli podłącza właściwe emocje i wtedy nas tworzy na nowo. Bo trzeba pamiętać, że nasze założenia i przekonania to jest pewna idea plus emocje. Więc żeby to było wszystko poukładane w nas, potrzebujemy czytać Słowo Boże i pozwolić Duchowi Świętemu, aby do właściwych emocji były przyczepione właściwe myśli i aby te struktury niewłaściwego myślenia i kłamstwa zostały rozwalone. Uwaga! Jeżeli buduje się twoja wiedza biblijna, a nie zmienia się twój charakter, to jest błąd. Albo w twoich założeniach, albo w twoich wartościach. Ponieważ możesz mieć złe założenia polegające na tym, czytasz to, ale w to nie wierzysz. Ja nie przyjmę tego, co tu Słowo Boże mówi. Ale może być tak, to jest prawda. Na przykład, możesz mieć dobre założenia, złe wartości. Przykład, wierzysz, że Bóg jest dobry. To jest dobre założenie. Ale nie będziesz chciał Go kochać i kochać innych, ponieważ nie wybierasz tej wartości. Nie będę Go kochał i nie będę kochał innych. Czy zmieni się twoje życie, mimo to, że wierzysz, że Bóg jest dobry? Jeżeli ty nie podłączysz się poprzez swoje działanie i poprzez zmianę swoich wartości, nie ma takiej możliwości. Tymczasem to cię będzie kosztować emocji, jeżeli cały czas nie wybierałeś tej drogi. Dlatego Bóg... Bardzo ważna rzecz. W Wszystko to, co robimy z Duchem Świętym, to jest akt naszej woli. A wszystko to, co musimy, to nie jest Duch Święty. Wiecie, Duch Święty jest tym, kto nas zachęca i daje nam wolną wolę, byśmy wybrali. Ale diabeł będzie mówił, musisz. Będzie w presji nas trzymał. Dlatego, kiedy czytamy Słowo Boże, Bóg nas konfrontuje, ale akt woli jest uzależniony od nas. Luther powiedział tak. Jeżeli nie chcesz żyć zgodnie ze Słowem Bożym, możesz równie dobrze przestać je czytać i nie słuchać go więcej i wydać się w ręce szatana. Więc zobaczcie, my nie mamy innej drogi. Jeżeli jesteśmy chrześcijanami, a to słowo jest zakurzone, albo nie jest zakurzone, od czasu do czasu je wertujemy, ale do nas nie przemawia, to jesteśmy na niebezpiecznej drodze. Coś się wydarzyło, co potrzebuje się zmienić, aby na nowo się to odrodziło. Jeżeli są pasje większe niż czytanie tego słowa w naszym życiu, jest to niebezpieczna rzecz. Bo pasja to jest coś, co otwiera nasze serce i sprawia, że idziemy za tym. I kiedy Słowo Boże nie będzie pasją dla nas, to chociaż go będziemy czytać, ono nie będzie nas zmieniać. Tylko kiedy serce otworzymy, ono zacznie nas zmieniać i wprowadzi nas pasja, by dalej nas zmieniało. Dlatego może być ktoś, kto czyta 100 lat Słowo Boże, bardzo dobrze je zna, a jego życie będzie niezmienione. Więc pasja do słowa. Co powiedzieliśmy? Że Słowo Boże ma swoją moc. Ta moc sprawia, że burzone są diabelskie warownie oraz że Słowo Boże zmienia nasz charakter poprzez zmianę naszych założeń. Ale jest jeden warunek. Potrzebujemy zaakceptować te założenia i one potrzebują stać się częścią naszego życia. Inaczej to nie działa. Ja wierzę, że Chrystus umarł za cały świat. Ale to nie działa dla tych, którzy nie wierzą. I tak samo z czytaniem słowa. Kiedy nie wierzymy w to, co tu jest napisane, albo wierzymy wybiórczo, to tak się będzie nasze życie kształtowało. Więc co dalej? Słowo Boże także... Jeszcze raz powtórzę. To jest bardzo ważne. Słowo Boże uwalnia nas z naszej głupoty. Słowo Boże ma mądrość, aby niszczyć dzieła diabelskie. Słowo Boże zmienia nasze założenia i nasz charakter. Oraz Słowo Boże odkrywa Boży plan dla naszego życia. Inaczej mówiąc, kalibruje nasze myśli z Bożymi myślami. Inaczej odkrywa telos naszego życia, czyli cel naszego życia, czyli to miejsce, w którym mamy być dojrzali, bo cel i telos to jest to, cel i dojrzałość to jest to same słowo. Telos. To o to chodzi tutaj, że naszym celem jest dojrzałość. To jest jedno z drugim powiązane. Więc Słowo Boże prowadzi nas do tego telos i daje nam i pokazuje nam najdoskonalszą drogę, aby do tego dojść. I nie ma podobnego poziomu nigdzie indziej. Nigdzie nie znajdziemy indziej poziomu. Podobnego jak w Słowie Bożym. Wszystko inne jest tylko na usługach tego. Ale nie ma równoważnego poziomu z tym słowem, które tu jest zapisane. Ponieważ ten cel dojrzały, w pełni rozwinięty, może tylko nam dać Bóg poprzez swoje słowo. Psalm 127:1. Mówimy o telosie życia. Czyli celu naszego życia. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, co go budują. O co tu chodzi? Chcemy, aby życie nasze miało sens. Chcemy osiągnąć Boży telos. Chcemy być dojrzali w Bogu. Ale Słowo Boże mówi, jeśli Pan z domu nie zbuduje, na próżno trudzą się budowniczowie. I uwaga, tu nie chodzi o to, że Pan Bóg weźmie młotek, kielnie, kilof, siekierę i będzie budował dom, żebyśmy my mieli go zbudowanym. Tu nie o to chodzi. Tu o to chodzi, że to my mamy wziąć kielnie, młotek, kilof, siekierę i budować. Bo ten tekst powinniśmy tak zrozumieć. Jeśli Pan domu nie zaprojektuje, na próżno trudzą się ci, którzy go budują. Czyli jeżeli my nie chwycimy planu Bożego dla naszego życia, tego, czego Bóg dla nas przygotował, to chociaż będziemy pracować pięknie, dobrze, wspaniale, wybudujemy niewłaściwy budynek. Dlatego proponuję, abyśmy tak to zrozumieli. Jeżeli Bóg nie zaprojektuje twojego życia, na próżno trudzisz się ty przy budowie szczęśliwego domu, rodziny, szczęśliwego finału twojego życia. Nie będzie. Aby był, potrzebujesz chwycić Boży projekt z nieba i zacząć go razem z Bogiem budować. Bo Bóg nie tylko daje projekt, ale współpracuje z nami, abyśmy osiągnęli sukces. Amen? I Rzymian 12:3 mówi o tym, że Bóg dał nam wiarę do tego, aby to się stało. Rzymian 12:3. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, aby nie rozumiał sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Bóg każdemu z nas daje wiarę do tego, do czego nas przygotował. I wiecie, i to jest tak, że ja wierzę w to, że Bóg może przez nakładanie rąk uzdrawiać ludzi i się dziać cuda. Ale ja wierzę w to, że są ludzie, którzy mają miarę wiary do tego, aby tak się działo. Ja tej miary wiary nie mam. Za to mam wiarę, że Bóg może podczas mojej modlitwy to uczynić, że mam to robić, ale nie mam takiej miary wiary, że podejdę do każdego i położę ręce i tak się wydarzy. Niestety nie mam. Więc każdy z nas ma z Bogiem coś do wybudowania, ale każdy potrzebuje spojrzeć na swój ogródek, swoje obdarowanie, nie zaglądać gdzie indziej, lecz spojrzeć, co On dla niego przygotował, bo tam nie tylko jest budowla, którą ma wybudować w jego wnętrzu, lecz także jest moc do tego, aby to wybudował. Mało tego, że moc, są zasoby, są ludzi Bóg ci dał wokół ciebie, abyś to zrobił również. Ale jeżeli będziesz robił coś, co Bóg ci nie zaplanował, to ty się będziesz męczyć i inni będą się męczyć i wszystko się będzie męczyć i będzie nie tak, jak trzeba. Więc Bóg obdarza nas również wystarczającą wiarą, abyśmy ten plan zrealizowali. Wiecie, ja nie wiem, czy nie będzie tak, że za parę lat będę miał miarę wiary, aby podejść do każdego, kto jest chory. Na przykład dzisiaj Bóg mi mówi, dzisiaj masz podejść do każdego, kto jest chory, połóż ręce i będzie uzdrowiony. Może tak będzie, ale dzisiaj ja tego nie mam. Czy chciałbym? Pewnie, żebym chciał, dlatego że to jest dobre dla ludzi pomagać im. Po co ma o kulach chodzić Kinga, jak może już biegać, skakać? Po co ma boleć? Po co ma się odsuwać w nocy od Staszka, bo ją puknie przez przypadek, będzie boleć? Może nawet śpią teraz na osobnych łożach przez to, żeby... No nie. Nie. W każdym razie ryzykuje. Wiecie... Tak, musi być trochę ryzyka. Ale chodzi o to, że jest wiele rzeczy dobrych, które moglibyśmy robić, ale Bóg ma miarę wiary tego, co na pewno masz robić. I kiedy będziesz robił dobre rzeczy, których nie są dla ciebie przygotowane, to one będą wrogami najlepszych rzeczy, które Bóg tobie przygotował. Bo Bóg daje ci miarę wiary do tego przede wszystkim, do czego cię powołał przed założeniem świata. Mały chłopiec urodził się niewidomy. Dzięki wysiłkom lekarzy po bardzo skomplikowanej operacji zaczął stopniowo odzyskiwać wzrok. Pewnego dnia matka wyprowadziła go na zewnątrz domu i odsłoniła mu oczy. Wtedy on po raz pierwszy ujrzał niebo i ziemię. Mamo! Zawołał. Dlaczego nie powiedziałaś mi, że świat jest tak piękny? Matka wybuchła płaczem i odrzekła. Próbowałam ci o tym powiedzieć, kochanie, lecz ty nie mogłeś tego zrozumieć. To przeczytałem, abyście sobie to porównali z tym, czego my potrzebujemy. Potrzebujemy, aby Bóg otwierał codziennie, każdego dnia nasze oczy na Słowo Boże. Wiecie, nie wiem, czy wiecie, że serce ma oczy. List do Efezjan 1:17-18. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego. Abyście widzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie bogactwo chwały z udziałem świętych w dziedzictwie Jego. To dziecko mogło słyszeć wiele rzeczy, czym jest słońce, jak wygląda góra, jak wygląda morze, ale trudno mu było sobie wyobrazić. I wiecie, i my możemy czytać z każdej strony strukturę Słowa Bożego, rozłożyć na czynniki proste, poznać wszystkich królów, historię, konteksty, kulturę i tak dalej. Ale jeżeli nie będziemy mieli oświeconych oczu serca, trudno nam to będzie chwycić. Dlatego apostoł Paweł modli się, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, on modli się o Efezjan. Ojciec chwały dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy. Dlatego my co niedzielę tutaj zwiastujemy słowo po to, aby oczy serca były otwarte. Ale chcę wam powiedzieć, że aby te oczy serca były otwarte, potrzebujemy mieć otwartą wolę, żeby chcieć mieć te oczy otwarte. Potrzebujemy powiedzieć Panu Bogu, tak, Panie, ja chcę usłyszeć Twoje słowo. Chcę, abyś oświecił moje oczy. Chcę, abyś je otworzył, abym poznał, jaka jest nadzieja, do której mnie powołałeś, jakie bogactwo chwały z udziałem moim w dziedzictwie Twoim. Ja chcę to zobaczyć. To potrzebuje być serce ucznia, serce tego, który chce ciągnąć, powiedzieć więcej, Panie, jeszcze więcej. Wtedy dopiero coś się zaczyna dziać. Wtedy dopiero to słowo jak młot zaczyna miażdżyć to, co jest niewłaściwe i zaczynamy się rozkoszować Bogiem. Dlatego prawdziwe uczenie Jezusa rozumie, po pierwsze, proces z poprzedniego kazania. Prawdziwy uczeń Jezusa rozumie proces. Prawdziwy uczeń Jezusa rozumie dzisiejsze słowo. Moc Słowa Bożego, które niszczy kłamstwa diabelskie, czyli te warownie z listu do Koryntian, co czytaliśmy. Prawdziwy uczeń Jezusa rozumie, że słowo zmienia założenia w jego życiu poprzez objawienie prawdy, która w nim jest. I to tylko może uczynić Duch Święty. Prawdziwy uczeń Jezusa Chrystusa rozumie moc Słowa Bożego, które zmienia nasz charakter, bo ono mówi do mnie przede wszystkim, a nie do sąsiada. Prawdziwy uczeń Jezusa rozumie, że Boże Słowo ma moc, które odkrywa plan naszego życia, ten jedyny telos, do którego Bóg nas przygotował, ten telos, który ma być dojrzały w naszym życiu oraz, że Bóg daje nam moc, miarę wiary do tego, aby ten telos był zrealizowany. To prawdziwy uczeń Jezusa rozumie. Dlatego Biblia, jeszcze raz Biblia, jeszcze raz Jego Słowo, jeszcze raz Jego Słowo, jeszcze raz Jego Słowo, ono mówi do mnie. I teraz, jeżeli komuś po głowie chodzi, no dobra, a co z matematyką, a co z fizyką, a co z wiedzą, która nie jest biblijna? No tak, dobrze, że mi przypomniałeś. Co z wiedzą pozabiblijną? Już wam tłumaczę. Jak myślicie, co dla stolarza jest najcenniejszym narzędziem? Uwaga, propozycje słucham.
Może być dłuto.
Stasiu mówi dłuto. Basia, coś powiedziałaś? Aha, Staszek. Ktoś tam jeszcze powiedział umysł. Narzędzie stolarza. Stolarza. Ręce, Miry. Wiecie co, ja taką metaforę przygotowałem, która pasuje do tego, co Zosia powiedziała. Że dla stolarza najcenniejszym narzędziem jest miara. Dlaczego? Gdyż dzięki niemu może używać wszystkich innych narzędzi. Wszystkie inne narzędzia dzięki temu, że miara coś wymierzy, może być wykorzystywane. Inaczej jest problem. Mamy piękną wyżynarkę. I co z tego, jak nie będziemy widzieli, którędy ona ma śmigać? Musimy wiedzieć, jak ma śmigać. Dlatego miara jest dobra. Dlaczego to mówię? Jest to metafora do tego, co z wiedzą pozabiblijną. Nie ma problemu z informacjami pozabiblijnymi. Lecz problem jest wtedy, kiedy zbyt wielką moc nadajemy tym informacjom. Oraz jest problem, kiedy w niewłaściwy sposób wykorzystujemy to. Dlatego miarą dla naszego życia jest Biblia, która pozwala umiejętnie korzystać z wiedzy, która jest pozabiblijna. Amen? Więc apoteozujemy Słowo Boże, bo ono jest najważniejsze. Ale to nie znaczy, że się matematyki nie będziemy uczyć. Uczymy się, ale Słowo Boże nam mówi, do czego mamy ją wykorzystać. Ono zawsze będzie na pierwszym miejscu. Ono zawsze jest najważniejsze. I mimo to, że wszystkiego tu nie rozumiemy, jak ten student teologii, który poskarżył się swojemu profesorowi i powiedział, że w Piśmie Świętym są wersety, których nie może zrozumieć. Student teologii. Może powiedzieć, powinien więcej wiedzieć niż ktoś, kto nie studiuje teologii. Ale profesor mu powiedział tak. Młodzieńcze, pozwól, że ci udzielę rady. Przyjmij, że Bóg wie o kilku sprawach, o których ty nie masz zielonego pojęcia. Przyjmij tą prawdę, że Bóg może wiedzieć coś, czego ty nie wiesz. Wiecie, i kiedy takie podejście będziemy mieli do życia, wiemy, że Bóg tu w tym słowie objawia coś, czego nie do końca ja wiem, ale to jest prawdą i tego się trzymam. To wszystko inne, cokolwiek przyjdzie do mnie, będzie na usługach tego, jak ta miarka, która jest potrzebna do tego, aby wszystkie inne narzędzia funkcjonowały. Niech Bóg was błogosławi. Amen.